Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na rozmowy niedokończone. Temat, który chcemy dzisiaj podjąć, bitwa o media w parlamencie. Naszym gościem jest pan senator Jan Maria Jackowski. Witam serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze i wszędzie.
Bardzo dziękuję za to, że pan jest razem z nami po 18:15 w telewizji Trwam. Pozdrawiam widzów, którzy może teraz są razem z nami, którzy będą przysłuchiwali się i w tych rozmowach brali udział. Panie senatorze, bitwa o media w parlamencie. Mieliśmy okazję jak gdyby pokazać to w pewnym, można powiedzieć, i procesie, i w przeciągu lat, tych lat, które nawet już upłynęły, Radio Maryja w służbie, wielu powie, Kościołowi, ojczyźnie, bo też pokazujemy to, że no Radio Maryja może być jakoś tam próbowane, może być próba dyskredytacji, pomniejszania, ale tak naprawdę o wielu sprawach, o których mówiliśmy, informowaliśmy, no dziś można powiedzieć, że rzeczywiście tak się stało, tak, chociażby w tym wymiarze gospodarki, tej troski o interes państwa, ilu ludzi musiało wyemigrować. I zawsze to pytanie o to, czy mamy gospodarza, ale to może w związku z tymi kukseńcami, które Radio Maryja otrzymuje z różnych stron. Jak pan patrzy na to zmaganie się też, prawda, chociażby o te dzieła Radio Maryja, Telewizja Trwam w parlamencie, bo tam też nie tylko dyskusje gdzieś tam kuluarowe, ale przecież i w Sejmie pamiętamy sprawę Radia Maryja, teraz też w Sejmie sprawa Telewizji Trwam, w różnego rodzaju komisjach sprawa podejmowana, tu i kwestia wolności mediów, tego pluralizmu w świecie, w którym media mają też ogromną rolę.
Jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. I chciałbym powiedzieć, że już sporo o tych sprawach mówiliśmy o godzinie 18:15 w telewizji Trwam. Natomiast ten czas naszego dzisiejszego spotkania i podjęcia tego tematu nie jest przypadkowy, bo w sobotę 1 grudnia będziemy w Toruniu obchodzili 21. rocznicę powstania. Radia Maryja. I to też pokazuje jakąś drogę. No 21 lat to jest no prawie jedno pokolenie, które upłynęło. I to, co przede wszystkim uderza, no to to, że można powiedzieć, że Radio Maryja rozmodliło Polskę. Bardzo wzmocniło wiedzę na temat nauczania społecznego Kościoła. Rozmodliło ludzi. Odegrało nieocenioną rolę w ratowaniu zbudowanej na fundamencie chrześcijaństwa tradycji kultury polskiej. I nie przypadkiem od 21 lat Radio Maryja jako taki znak sprzeciwu, no jest, można powiedzieć, dyskredytowane przez różne środowiska, a nawet wręcz zwalczane. I my dzisiaj zajmujemy się pewnym aspektem tego zwalczania, mianowicie na przykładzie, jak w parlamencie polskim na przestrzeni tych ostatnich 21 lat wyglądała sprawa budowania pluralizmu medialnego w Polsce i budowania zasady wolności słowa i prawa do informacji przez obywateli. I tutaj wcześniej mówiliśmy również o tym, że przecież gdybyśmy się wsłuchali, to co w tej audycji między innymi, o której tak ciepło wyrażał się Ojciec Święty Benedykt XVI w tym przesłaniu odczytanym rok temu już niedługo będzie, 3 grudnia dokładnie, podczas 20. rocznicy powstania Radia Maryja, specjalne posłanie Ojca Świętego Benedykta XVI było. I Ojciec Święty szczególnie podkreślał również, no poza tym aspektem modlitewnym, również ten wymiar formacyjny, przybliżania społecznego nauczania Kościoła i w tym kontekście też wspomniał o rozmowach niedokończonych, o tej audycji, gdzie o różnych sprawach naszych, no właściwie można powiedzieć, naszej codzienności po prostu z punktu widzenia społecznego nauczania Kościoła się mówi. I można powiedzieć, że Radio Maryja na przestrzeni tych 21 lat było wierne, było wiernym świadkiem tego, co głosiło, a również zwracano uwagę, również poprzez różnych bardzo wielu gości, którzy występowali w tej audycji, i osób duchownych, i świeckich, i profesorów, i polityków, i animatorów życia społecznego, i przedstawicieli różnych wspólnot. No, cała plejada ludzi, która na antenie Radia Maryja się wypowiadała. Ja będąc w telewizji oglądałem zdjęcia, które tam wiszą na ścianie i pokazują od początku telewizji Trwam, jak wiele osób w tej telewizji po prostu gościło i można powiedzieć, że wzruszeniem się oglądało niektóre zdjęcia, ponieważ no niestety też na tych zdjęciach były osoby, które już po prostu odeszły do domu ojca. Ale wracając do naszego tematu. Otóż w Radiu Maryja przestrzegano przed wieloma nieprawidłowościami. No między innymi mówiono o tej prywatności. Ojciec wspomniał na wstępie o tych problemach naszej ojczyzny, o bezrobociu, o tych, którzy po prostu wyjeżdżają, o tym, że właściwie nie ma gospodarza. Można powiedzieć, że na przestrzeni tych 21 lat mówiono o tym, w jaki sposób przestrzegano. Dzielono się tym słowem, dyskutowano. Cała rodzina Radia Maryja brała udział właśnie między innymi poprzez audycję Rozmowy Niedokończone, gdzie dzieliła się refleksją, by następowała wymiana doświadczeń, wzajemnie się wszyscy ubogacaliśmy i już wtedy mówiono o tym, że ta niewidzialna ręka rynku to jest po prostu taki chwyt. Przestrzegano przed tą zasadą, która u zarania trzeciej RP była, że pierwszy milion trzeba ukraść. Mówiono wiele o złej prywatyzacji, o złodziejskiej prywatyzacji, która miała miejsce. No przez słynna sprawa Tormięsu Toruńskiego, która mówiono o zagładzie przemysłu stoczniowego, o zagładzie wielu obszarów naszej gospodarki, przemysłu, o polskim rolnictwie, które jest mi tak bliskie, bo jestem też członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, chociażby o cukrowniach, o polskim cukrze. Mówiono również o konieczności oczyszczenia naszego życia publicznego. Mówiono o tym, na czym polega ekspiacja, również właśnie poprzez dokonanie procesu lustracji. Mówiono wreszcie o tym, że od zawsze byliśmy w Europie, bo był taki moment, już teraz jesteśmy przyzwyczajeni, że od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, ale przez cała debata europejska, która się rozgrywała w latach 90. i na początku lat 2000, przecież również znajdowała swój wyraz na antenie Radia Maryja i Rozmów Niedokończonych, gdzie właśnie przestrzegano, że trzeba umieć bać o swoje interesy, a nie być takim z wasalną mentalnością w stosunku do silnych ośrodków i w jaki sposób zabezpieczać nasze narodowe interesy w ramach tak zwanej globalizacji i również tendencji federalistycznych w Unii Europejskiej. A więc mówiono o bezrobociu, mówiono o jego przyczynach, mówiono o problemach związanych z edukacją, mówiono o kwestiach związanych ze służbą zdrowia. I niestety, tych tematów było bardzo wiele i te bolączki i problemy naszego dnia codziennego. I niestety, wolałbym, żeby było inaczej. I pewnie słuchacze zatroskani o dobro Polski, woleliby, aby było inaczej. Ale niestety te diagnozy znalazły odzwierciedlenie. Mówiono również przede wszystkim o tej zapaści demograficznej, która jest w Polsce. No, cała kwestia obrony życia. To gigantyczna zasługa Radia Maryja. Przecież doktor Nathanson, który bodajże w 96 roku, o ile pamiętam, gościł na zaproszenie Radia Maryja w Polsce i była to historyczna wizyta. Słynne spotkanie w Galerii Porczyńskich, też był gościem nieżyjący już doktor Nathanson. A więc może dla tych, którzy nie wiedzą, to był kiedyś wielki zwolennik zabijania dzieci nienarodzonych, miał klinikę aborcyjną, a później po prostu był świadkiem życia i do końca swoich dni właśnie upowszechniał, bronił życia i stał się gorliwym obrońcą życia. Można powiedzieć, że taką, no był takim szawłem ochrony życia. A więc gościł w Radiu Maryja, a te wielkie narodowe marsze, które miały miejsce w 96 roku w obronie życia, kiedy za czasów rządów SLD ówczesnych i PiSu i prezydenta Kwaśniewskiego po prostu zliberalizowano ustawę broniącą życia, przyjętą w 93 roku, i wtedy były masowe marsze narodowe. Największy bodajże marsz w latach 90. ten drugi marsz dla życia, który zgromadził ponad 100 tysięcy osób w Warszawie. A więc jak z tych perspektywy 21 lat patrzymy na ten dorobek, no to wielkie dzieło. I te wszystkie dzieła, które wyrosły przy Radiu Maryja, a więc Fundacja Nasza Przyszłość, Instytut Edukacji Narodowej, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, i przedsięwzięcia medialne, tak? Takie jak Telewizja Trwam, takie jak Nasz Dziennik. Ja pamiętam, jak rodził się Nasz Dziennik i w 97 roku uważano, że to jest szaleństwo, że po prostu uruchomienie dziennika bez 10 milionów dolarów czy 20, jakieś sumy zawrotne padały wówczas, będzie po prostu niemożliwe. A była śmiała wizja ojca dyrektora i ludzi, którzy się zaangażowali w to dzieło, i Nasz Dziennik powstał i jest dzisiaj sukcesem rynkowym, obiektywnie istniejącym sukcesem rynkowym, i również zmienia pejzaż medialny w Polsce. Czy Telewizja Trwam, czy właśnie wspomniana Fundacja Nasza Przyszłość, która przecież wydrukowała tyle milionów wartościowych książek. I tych dzieł można aby wiele, wiele po prostu wspominać, a również te działania na rzecz ekologii, jak chociażby geotermia toruńska, czy inne przedsięwzięcia, które zostały podjęte. A więc widzimy, jaka droga jest, i widzimy też, że gdyby nie było Radia Maryja, jakże zupełnie inaczej wyglądałaby Polska. I teraz w tym kontekście dopiero widzimy, jak wielką solą wokół jest Radio Maryja i również dzieła przy nim wyrosłe. I tu przechodzę już do jakiegoś zgłębienia tej refleksji na temat bitwy o media, o Radio Maryja i media w parlamencie, ponieważ przygotowując się do tej audycji i będąc trochę też niejako świadkiem tych wydarzeń, ich uczestnikiem, bo też 20 lat temu została opublikowana Bitwa o Polskę, taka książka, jedna z moich pierwszych książek, którą napisałem, i w której również w tych problemach, powiedzmy, społeczno-gospodarczo-politycznych, ideologicznych pisałem, gdzie właśnie mówiłem o tym zderzeniu w Polsce. Zresztą Polska to jest takie jakby laboratorium, w którym się zderzyły dwie wizje wolności. Wolność w Chrystusie, czyli taka wizja chrześcijańska z wolnością od Chrystusa, a więc tą wolnością, która jest lansowana właśnie przez kulturę liberalną, kulturę, która, czy socdemoliberalną, różnie można by określać. No w każdym razie to również zastanawiając się i przygotowując się do tej audycji, to sobie uświadomiłem, że właściwie były dwa takie generalne etapy, które w polskim parlamencie miały miejsce. A więc etap pierwszy to były lata 90., czy do początku lat 2000. Bo ja może słuchaczom przypomnę, że ustawa o radiofonii i telewizji powstała w 92 roku, została przyjęta. A więc to też mamy 20 lat. Widzimy, ile tych dat po prostu się zbiega i jak to wszystko nie jest przypadkowe. Jak to po prostu, no, można powiedzieć, wszystko się odbywało i jak tutaj się przeplatały te dobre inicjatywy i różne przeciwne im inicjatywy, które próbowały zwalczyć te dobre inicjatywy. Więc ustawa o radiofonii i telewizji ma 20 lat. I na mocy tej ustawy, bo Radio Maryja, jak wspomnieliśmy, powstało 21 lat temu, a więc w 91 roku. I wtedy była na podstawie ustawy o stosunkach między państwem a kościołem, była taka sytuacja, że jeżeli diecezja występowała o częstotliwość, że ma zamiar nadawać program radiowy, to wtedy uzyskiwała niejako automatycznie możliwość tę częstotliwość i nadawania właśnie na terenie diecezji. I na tej zasadzie, dzięki przychylności wielu księży biskupów, Radio Maryja mogło rozwijać swoją sieć. Ale jak weszła, ja to troszkę skracam i upraszczam, żeby już nie wchodzić w taki jakiś bardzo wykładowy tryb tego mojego przedłożenia, ale jak weszła ustawa o radiofonii i telewizji, zniesiono możliwość tutaj regulacji i uzyskiwania przez podmioty kościelne częstotliwości na podstawie ustawy o stosunkach między państwem a kościołem z maja 89, to była ustawa, i wprowadzono tryb koncesji. To znaczy każdy, kto chce nadawać na terenie kraju, musi uzyskać koncesję, spełniwszy tam ustawowe i zawarte w rozporządzeniach kryteria. I na tej zasadzie Radio Maryja musiało ubiegać się o koncesję i taki wniosek został złożony. I ten pierwszy etap, można powiedzieć heroiczny, to były właśnie lata do 94 roku, do momentu uzyskania koncesji. I przypomnijmy, że no to była wielka modlitwa, wielkie mobilizacja, wielu ludzi dobrej woli, to były niesamowite tak zwane przesłuchania w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, no między innymi ojciec dyrektor, założyciel na jednym z tych kluczowych przesłuchań z wielkim obrazem Matki Bożej się pojawił. No i to była jedna wielka modlitwa i można powiedzieć, że stała się rzecz, cud, dlatego że wydawało się, że ta koncesja będzie niemożliwa. Przypomnijmy, że ówczesnym szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji był pan profesor Ryszard Bender i dzięki jego doświadczeniu i takiej zdolności po prostu przeprowadzenia jednomyślnie została podjęta uchwała o przyznaniu Radiu Maryja częstotliwości. No nie nazywało to się do końca, że to była trzecia obok dwóch rozgłośni komercyjnych sieć ogólnopolska, tylko z pokryciem 80% terenu. I po uzyskaniu tej koncesji zaczęły się problemy. Bo z jednej strony była koncesja położona na stole, legalna, uchwalona przez konstytucyjny organ. Znaczy wówczas jeszcze nie był on konstytucyjny, bo jeszcze nie był zapisany w konstytucji. Przyjęta była w 97 roku, ale organ, który powstał na podstawie ustawy. I ta koncesja nie mogła być zrealizowana, ponieważ wmawiano, że wojsko nie zwalnia częstotliwości na UKF-ie i w związku z powyższym państwo nie jest w stanie zrealizować tej koncesji. Państwo, to znaczy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, PAR, to było jeszcze poprzedniczka UKE, to był PAR, to była Państwowa Agencja
Radiokomunikacji.
Radiokomunikacji. że ona nie jest w stanie tego zrealizować i mimo licznych protestów ze strony słuchaczy, którzy, bo Radio Maryja było tak wyspowo słuchane w Polsce, znaczy były miejsca, gdzie było, ale znaczna część, większość kraju nie miała dostępu do Radia Maryja, wtedy jeszcze nie było internetu i możliwości, i innych możliwości słuchania radia. No mówiono, że niestety tego się nie da zrobić. No to padały argumenty, że jest to dyskryminacja. No i wtedy w środowiskach ludzi świeckich powstało SOS dla Radia Maryja. W 97 roku zmieniła się sytuacja polityczna. Przypomnijmy, że w latach 93-97 w Polsce rządzili postkomuniści z PSL-em w koalicji. No i do parlamentu wówczas dostała się grupa ludzi dobrej woli, która po prostu, która na sercu i tym ludziom leżała troska o dobro wspólne i również o budowanie pluralizmu w Polsce. No i tak się złożyło, że pani senator Krystyna Czuba, pani profesor Krystyna Czuba została szefową Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Mówiący te słowa został szefem Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. I w ramach tych dwóch komisji oraz działań innych komisji, między innymi ówczesnej Komisji Łączności z panem przewodniczącym Józefem Dąbrowskim oraz całym szeregiem innych posłów i senatorów podjęliśmy na forum parlamentu działania. Wpierw poprzez dezyderaty, jakie były kierowane do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a następnie, ponieważ przedstawiciele władz ówczesnej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji twierdzili, że nie ma dyskryminacji Radia Maryja. W związku z powyższym udało się przeprowadzić przez Sejm, Sejm in pleno, czyli Sejm podjął uchwałę, w której zlecił Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenie kontroli w zakresie, czy była dyskryminacja, czy nie było, sposobu gospodarowania tymi częstotliwościami. No i ta uchwała przeszła. Najwyższa Izba Kontroli pół roku zbierała materiały, przygotowała raport i w raporcie zostało wykazane, że mimo, że przedstawiciele Krajowej Rady oraz wielu instytucji państwowych, no i oczywiście tak zwane media mainstreamowe uważały, że to jest w ogóle, nie ma żadnej dyskryminacji, po prostu nie można tej koncesji zrealizować. A okazało się, że ta dyskryminacja była i trzeba też podkreślić, że ówczesny minister łączności Maciej Srebro zlecił ośrodkowi wrocławskiemu przygotowanie takiego projektu optymalizacji sieci, czyli po prostu zagospodarowania tych wolnych częstotliwości i w ten sposób w bólach, ale zostało uzyskane zapewnienie może nie tych 80%, ale ojciec wspominał w tych rozmowach naszych 18-15, że to było ponad 40 nowych częstotliwości, które wzmocniły sieć, no i spowodowały, że na większości terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Radio Maryja mogło być słyszalne. I to był ten pierwszy okres, który właśnie trwał, jak wspomniałem, od początku lat 90. Jego w skrócie omawiam, miał wiele takich dramatycznych i trudnych momentów. To był ten pierwszy okres. Natomiast drugi okres, który może bardziej na świeżo jest w pamięci rodziny Radia Maryja, to jest to, co obecnie dzieje się z telewizją Trwam. I to jest kwestia zmian technologicznych, które w Polsce się obecnie dokonują. I te zmiany polegają na zamianie sygnału analogowego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, a więc takiej anteny pokojowej czy na dachu, prawda, i tego analogowego systemu rozsyłania na system cyfrowy. Ten system technologicznie oczywiście jest znacznie lepszy, ma większy zasięg, ma lepszą jakość obrazu, natomiast wymaga przeprowadzenia tego procesu cyfryzacji i tutaj Polska przyjęła w wyniku dyrektywy unijnej rozwiązania, że od roku 2013 wszystkie nadajniki analogowe, telewizyjne, podkreślam telewizyjne, bo jeżeli chodzi o radiofonię, to nadal te nadajniki UKF mogą funkcjonować i tutaj nie ma takiej daty granicznej. Jest tendencja oczywiście też do cyfryzacji sygnału radiowego, ale na razie to w stosunku do telewizji to jest w powijakach, ale taka tendencja jest obecnie. Ale wracając do procesu cyfryzacji, od 2013 roku ten system analogowy zostanie wyłączony i kto nie będzie na multipleksie, nie będzie miał dostępu do darmowego, dobrej jakości sygnału. I ponieważ te zmiany następowały, telewizja Trwam wystąpiła o rozszerzenie koncesji, bo telewizja Trwam nadaje na podstawie koncesji satelitarnej, która jest przyznana, ale o rozszerzenie koncesji na możliwość nadawania naziemnego, cyfrowego. I z takim wnioskiem na podstawie konkursu, który na ten multiplex pierwszy rozpisała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, telewizja Trwam złożyła. No i wtedy odbył się ten postępowanie koncesyjne, które, już to mogę powiedzieć z całą dobitnością, chociażby po posiedzeniach sejmowej i senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, na których w toku dyskusji i pytań posłów i senatorów, no widać wyraźnie, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zastosowała różne kryteria w stosunku do różnych nadawców. To znaczy, Fundacji Lux Veritatis zarzuciła, że nie ma gwarancji finansowych na to, żeby taki projekt przeprowadzić. Natomiast podmiotom, które ewidentnie były znacznie, no nieporównywalnie innej, gorszej sytuacji od Fundacji Lux Veritatis, tutaj przyznano tę koncesję. Mało tego, rozłożono jeszcze opłaty koncesyjne w przypadku jednej ze spółek, która jest beneficjantem tego konkursu, na 114 rat. Motywując tym, że spółka wnioskowała o rozłożenie na raty. Więc widać tutaj, że ta logika jest jakaś sprzeczna, dlatego że mówi się, że mają dobrą kondycję, mogą taki projekt udźwignąć, a z drugiej strony rozkłada im się opłatę koncesyjną na 114 rat, co Najwyższa Izba Kontroli w swojej rutynowej kontroli również to Krajowej Radzie wyciągnęła. I ten konkurs wywołał falę oburzenia, a przede wszystkim wnioskodawca, czyli Fundacja Lux Veritatis złożyła odwołanie od tego postanowienia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ponad 4 miesiące rozpatrywała to odwołanie, mimo iż Kodeks postępowania administracyjnego jako termin taki instruktażowy wskazuje 30 dni na tego typu sprawę, w przypadkach szczególnie trudnych 60. No tutaj mieliśmy ponad 4 miesiące i podtrzymała swą dotychczasową decyzję. Ta decyzja wzbudziła duże wątpliwości posłów i senatorów. No między innymi ja miałem zaszczyt składać w Senacie wniosek o odrzucenie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za rok 2011. Taki wniosek również posłowie składali w Sejmie. No ale wiadomo, że tutaj większość ma obóz rządzący, który wyłonił Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, bo przecież składa się ona z przedstawicieli Sejmu, Senatu i Prezydenta. No i tutaj te trzy ośrodki wybrały taką, a nie inną Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. I Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, wpierw dość, tutaj przedstawiciele Krajowej Rady na tych komisjach dość buńczucznie reagowali na wszelkie pytania posłów, senatorów, mówię tutaj o komisjach senackich i sejmowych, więc w ten sposób będę mówił. Natomiast tych posiedzeń, tych komisji to gdzieś było około ponad 20. Mówię tutaj o posiedzeniach komisji i sejmowych, i senackich, ponieważ to nie były tylko komisje kultury i środków przekazu w Sejmie i w Senacie, ale to były też komisje, które również się tymi problemami zajmowały. No w Sejmie to była komisja do spraw kontroli państwowej, ponieważ tam pojawiła się inicjatywa, żeby złożyć znowu uchwałę i zaproponować, żeby Sejm zlecił kontrolę w zakresie tego postępowania koncesyjnego Najwyższej Izbie Kontroli. Ale tutaj Platforma Obywatelska, która ma usta pełne frazesów o otwartości i przejrzystości, zablokowała możliwość przeprowadzenia tej uchwały w Sejmie, więc ta sprawa upadła, ale również Komisja Kontroli Państwowej w Sejmie się tymi problemami zajmowała, ale również Komisja Innowacyjności i Nowych Technologii w Sejmie się tym zajmowała, a w Senacie jeszcze Komisja Gospodarki, Komisja Ustawodawcza, być może jeszcze chyba Komisja Infrastruktury. Także w sumie tych zaangażowanych komisji to było jakieś około 7 w Sejmie i w Senacie, a łączna liczba posiedzeń tych komisji to jest dobrze ponad 20. I to jest na przestrzeni roku. Niedawno 8 listopada obchodziliśmy pierwszy rok tej kadencji Sejmu i Senatu, a więc widzimy, że na przestrzeni tego roku tych działań było sporo, plus jeszcze oczywiście debaty, które odbywały się na sesjach plenarnych zarówno Sejmu, jak i Senatu, czy przy okazji sprawozdania z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czy przy okazji nowych ustaw, które rząd zaproponował. I tu warto zwrócić uwagę, że obok nieprzyznania koncesji dla telewizji Trwam na nadawanie cyfrowe, również obecny obóz rządzący przygotował nowelizację dwóch ustaw, to znaczy ustawy o radiofonii i telewizji, i w tym znacząco podniesiono koszty uzyskania opłaty koncesyjnej, a z drugiej strony doprowadzono do nowelizacji ustawy telekomunikacyjnej i wprowadzono możliwość drastycznego zwiększenia opłat za użytkowanie częstotliwości radiowych. Tu chodzi głównie, nie głównie, ale tu chodzi również o radio, ponieważ przez jakiś czas mówiłem o telewizji Trwam, ale również w tych działaniach obecnych władz widać potencjalne czy realne zagrożenie dla funkcjonowania radia, ponieważ w tych dwóch ustawach, które przed chwilą przywołałem, proponuje się możliwość nakładania wysokich opłat za koncesję i za użytkowanie częstotliwości. I teraz może to być polegać na tym, że ponieważ radiofonia nie musi przechodzić na cyfrę, tylko no, większość obecnie działających w Polsce nadawców ma swoje sieci nadawcze, ma jakiś tam sposób zoptymalizowane te sieci. W związku z powyższym zainwestowała w to ogromny wysiłek i ogromne środki również finansowe. Więc tutaj się nikt, kto nie musi, nie spieszy na to, do tego, żeby przechodzić na nadawanie cyfrowe, które wiąże się również z dodatkowymi kosztami. Ale za te właśnie częstotliwości na UKF-ie, tam w Warszawie Radio Maryja jest 89 MHz, prawda, no, w różnych częściach kraju na różnych częstotliwościach, ale za to właśnie konkretne częstotliwości ponosi się opłaty. I w związku z powyższym wysokość tych opłat, a Radio Maryja, i tu jeszcze zapomniałem o tym powiedzieć, że w wyniku naszych działań jeszcze w okresie lat 90. wprowadziliśmy możliwość do ustawy o radiofonii, nadawcy społecznego i Radio Maryja ma taki status nadawcy społecznego, a więc takiego, który nie prowadzi działalności komercyjnej, to znaczy nie prowadzi działalności zarobkowej, tylko prowadzi działalność misyjną, społeczną, w tym wypadku religijno-społeczną i na tej przez to, że nie uzyskuje pieniędzy z reklamy, nie zarabia na prowadzonej działalności, w związku z powyższym ma obniżoną opłaty za użytkowanie częstotliwości. To jest ten szczególny status nadawcy społecznego i Radio Maryja, jak wspomniałem, taki status ma. Ale właśnie to niebezpieczeństwo z tymi opłatami, ono jest rzeczywiście znaczące. I takie jest w tej chwili, można powiedzieć, pejzaż tej bitwy w parlamencie. No, obozowi rządzącemu udało się przeprowadzić zarówno przyjęcie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, no więc Krajowa Rada w tym składzie nadal będzie, jeszcze ma kilka lat kadencji. Udało się przeprowadzić nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji z tymi zwiększonymi opłatami za koncesje. Udało się przeprowadzić prawo telekomunikacyjne z tą możliwością drastycznego zwiększenia opłat za użytkowanie częstotliwości i wszystko to razem układałoby się w taką oto układankę, że być może przygotowywany jest taki scenariusz, a przypomnijmy, że Fundacja Lux Veritatis od decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, tej właśnie potwierdzającej nieprzyznanie koncesji, odwołała się do sądu. Na razie sprawa była w pierwszej instancji, w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie. I jeden z trzech sędziów orzekających w zdaniu odrębnym podzielił 23 zarzuty w stosunku do procesu koncesyjnego, jakie zostały sformułowane we wniosku Fundacji Lux Veritatis. I teraz sprawa jest w drugiej instancji, w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i w związku z powyższym nieznamy jeszcze rozstrzygnięcia sądu, ale widzimy, że tutaj ten rozstrzygnięcie sądu może być korzystne dla wnioskodawcy. A jeżeli tak, to by rodziło określone skutki prawne, o których w tej chwili może przedwcześnie jest mówić. Natomiast może to doprowadzić do sytuacji, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji byłaby zmuszona do innego rozstrzygnięcia w sprawie rozszerzenia koncesji dla Fundacji Lux Veritatis. I wtedy, gdyby taka sytuacja miała miejsce, jest ten bicz w postaci podwyższonych opłat za koncesję i za użytkowane częstotliwości. Więc widzimy, że mamy do czynienia z działaniem o charakterze, no można powiedzieć, ideologicznym. Widzimy, że mamy do czynienia z działaniem gospodarczym, biznesowym, ponieważ ci beneficjenci działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są na rynku i umacniają swój monopol na rynku, a więc Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, podejmując taką, a nie inną politykę w zakresie cyfryzacji Polski, de facto umacnia monopol środowisk, które zdominowały pejzaż medialny w Polsce na przestrzeni ostatnich 20 kilku lat. No i widzimy, że poza tym i oczywiście czerpią z tego gigantyczne zyski i widzimy, że również tu jest wymiar też taki, powiedziałbym, antychrześcijański, ponieważ no wyraźnie z tych podmiotów, które ubiegały się o rozszerzenie koncesji, jedynie program Telewizji Trwam był programem katolickim adresowanym do ludzi wierzących, no przede wszystkim, oczywiście każdy może oglądać, o charakterze religijnym, modlitewnym, formacyjnym, społecznym. A więc widzimy, że tutaj mamy do czynienia nie tylko z niszczeniem pluralizmu, nie tylko z kwestionowaniem wolności słowa i reglamentowaniem wolności słowa do podmiotów, które są związane z obozem rządzącym albo są wygodne obozowi rządzącemu, ale również widzimy, że mamy działanie o charakterze dyskryminacyjnym w stosunku do wspólnoty ludzi wierzących w Polsce. I to oczywiście jest całkowicie sprzeczne z obowiązującym duchem i literą prawa, które przynajmniej nominalnie mówi, że tego typu praktyk w demokratycznym państwie prawa nie powinno być. To tyle może tytułem wstępu, takiego trochę wprowadzającego, ale chciałbym pokazać, że to jest dość obszerny temat i ma różne epizody, ale oczywiście w toku rozmów ze słuchaczami no po prostu będziemy już doprecyzowywać to, co będzie naszych słuchaczy szczególnie interesowało.
Bardzo dziękuję. Bitwa o media w parlamencie. Naszym gościem jest pan senator Jan Maria Jackowski. Telefony do studia Radia Maria w Toruniu, Polska Północna, 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi numer 48 56 655 23 66, w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla tych, którzy są w sieci, będzie to połączenie darmowe. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo, halo.
Halo. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór. Panie senatorze, ja nie widzę widoków na to, żeby coś w tej telewizji, coś tą koncesją nieprzyznaną miało się zmienić. Ja widzę tylko takie rozwiązanie i proszę mi powiedzieć, czy ja nie mam racji, żeby tacy jak pan, posłowie czy senatorowie opozycyjni, którzy nie są w rządzie, co prawda, ale wystąpili jakby z taką trochę inicjatywą zorganizowania pikiety pod NATO w tym celu i żądając interwencji NATO, bo w Polsce zagnieździły się...
Tylko, że ja nie wiem, czy to nie jest za mocne, panie senatorze. Co można w takich sytuacjach robić, bo tutaj to pytanie, no chociażby te komisje, prawda, wiele spraw w Sejmie, wiele pytań, wiele debat.
No, można bardzo dużo rzeczy robić, ale może pozwólmy wypowiedzieć się słuchaczowi do końca i ja spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, bo byśmy troszkę tak...
Bardzo proszę. Halo, halo? Jest z nami jeszcze słuchacz?
Zdaje się, że...
Bo chciałbym, żebyście poszli pod NATO.
Tak, tak. No, więc tu się oczywiście różne pomysły pojawiają. Ja mogę powiedzieć, że planowanych jest cały szereg różnych działań, o których może w tym momencie byłoby jeszcze przedwcześnie mówić. W sensie proceduralnym, no to oczekujemy na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Natomiast w sensie działań społecznych to inicjatywa obywateli jest bardzo duża. No, żyjemy podobno w demokratycznym państwie. W związku z powyższym obywatele mogą wyrażać swoje opinie. Ja tylko przypomnę, że mamy prawie 2,5 miliona podpisów, które ciągle spływają. Bo do mnie do biura na przykład senatorskiego w Ciechanowie, no to spływają te podpisy. I tutaj przekazujemy sukcesywnie do Torunia. I mogę powiedzieć, że przecież, czy przypomnieć, że ponad 130 marszów odbyło się w Polsce, w tym przecież w sobotę kilkudziesięciotysięczny marsz poprzedzony mszą świętą w kościele świętej Brygidy w Gdańsku, czyli w Trójmieście. I tych marszy, przez dwa gigantyczne marsze w Warszawie, no i wielu innych w innych ośrodkach. Trzy razy konferencja in gremio biskupów, konferencja Episkopatu Polski w sprawie telewizji Trwam się wypowiadała. Wiele samorządów i to szczebla i gminnego, no chociażby u mnie w okręgu, czy w Płońsku Rada Miasta, czy Rada Powiatu w Płońsku, czy w Ciechanowie Rada Powiatu przyjmowały uchwały bądź stanowisko w tej sprawie. Sejmiki niektóre, o ile pamiętam, to chyba Podlaski Sejmik podjął taką po prostu uchwałę. Władze różnych miast, różnych gmin, wiejskich i miejskich, powiaty, różne środowiska, stowarzyszenia, Fundacja Helsińska, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, a więc nie tylko organizacje czy stowarzyszenia katolickie, czy podejmowały uchwały. Wreszcie Ojciec Święty, przecież 3 grudnia będzie rok, ale właśnie 3 grudnia Ojciec Święty wyraźnie mówił, że czym jest Telewizja Trwam i Radio Maryja, a przecież podczas pielgrzymki lipcowej wyraźnie powiedział do zgromadzonych, byliśmy przecież na wałach jasnogórskich, do kilkuset tysięcznej rzeszy pielgrzymów, że modli się o wolność słowa w Polsce. To było znamienne, co powiedział Ojciec Święty Benedykt XVI. A więc widzimy, że tych form protestu jest wiele, że jest to w ogóle niespotykane. Jeżeli to porównamy chociażby do osławionej sprawy ACTA, a więc tych regulacji, które miały ograniczyć wolność w internecie, to w całej Europie, a jak to było przedstawiane w mediach, ale w całej Europie około 2 milionów protestów zebrano, a tu jest znacznie więcej protestów. Więc widzimy, że mamy do czynienia z działaniem na skalę ogromną. No plus jeszcze przypomnijmy wysłuchanie, które miało miejsce w Brukseli, zorganizowane przez parlamentarzystów, posłów do Parlamentu Europejskiego. A więc tych działań było bardzo dużo i przypuszczam, że będą się pojawiały nowe inicjatywy, być może bardziej radykalne, żeby zwrócić uwagę opinii publicznej i uważam, że trzeba umiędzynarodowić te protesty jeszcze bardziej, pokazywać skalę, pokazywać, że w Polsce jest naruszany pluralizm medialny, łamana jest wolność słowa i dyskryminowane są środowiska ludzi wierzących. No to trzeba po prostu pokazywać i o tym głośno mówić. A myślę, że skala tych protestów, oczywiście druga strona udaje, że je ignoruje, ale skala tych protestów jest po prostu duża. Także odpowiadając tutaj naszemu słuchaczowi, być może również potrzebne będą pikiety, być może będą potrzebne inne działania, ale tutaj środowiska po prostu mogą podejmować różne działania. Ja bym chciał natomiast powiedzieć, że my jako parlamentarzyści, którym bliski jest pluralizm medialny, bliskie są wartości chrześcijańskie i którzy od lat działamy w życiu publicznym, z naszej strony będziemy podejmowali każdą możliwą formę działania na forum parlamentu czy w przestrzeni publicznej, która będzie służyła do tego, żeby po prostu nie dopuścić do tej sytuacji, która obecnie ma miejsce.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ze Szczecina Maciej pozdrawia serdecznie.
Dziękujemy.
Ojca i pana senatora. Tak przysłuchując się rozmowom naszym na temat oczywiście problemu mediów, to mi się nasuwają takie refleksje. Oczywiście protesty są potrzebne i są ważne, ale równie ważne jest takie pozytywne działanie. Ja sądzę, że my jako słuchacze musimy jak najwięcej robić, żeby i Radio Maryja, i Telewizja Trwam, i nasz dziennik wśród znajomych, sąsiadów rozpropagować. Można kupować nasz dziennik sąsiadowi, można, powiedzmy sobie szczerze, wspierać tak mocniej darami każdy w miarę swoich oczywiście możliwości, wspierać modlitwą. Jednak ten czas trzeba poświęcić na Radio Maryja swój jak najwięcej, bo to są nasze media. No bez tych mediów to w zasadzie na dobrą sprawę z informacją będzie fatalnie, nie? Bo Telewizja Polska, program pierwszy, drugi, to już jest taki poziom propagandy ze stanu wojennego. I trudno cokolwiek tam się dowiedzieć. Z tego też powodu musimy, uważam, jak najwięcej takich pozytywnych działań podejmować, żeby przede wszystkim finansowo wzmacniać Toruń, bardzo szybko Kościół zbudować, te dzieła, żeby jak najszybciej powstawały, bo to od nas zależy. To dobrze, że miliony się podpisują, ale ja uważam, że również miliony nas powinny wspierać bardzo mocno modlitwą i finansowo Radio Maryja. Wtedy to, powiedzmy sobie szczerze, niezależnie od tej władzy będziemy funkcjonować. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo, panie Maćku, i pozdrawiam serdecznie Szczecin. No i tutaj, tak na marginesie, chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgę, który no taki wspaniały list pasterski na niedzielę 18 listopada dla swoich archidiecezjan napisał, w którym jasno wyłożył stanowisko Kościoła w sprawie in vitro, bo to się wiąże z tą inicjatywą grupy radnych PO w Szczecinie, żeby ze środków miasta finansować tak zwane procedury in vitro. I zdaje się, że w tej sprawie również w Szczecinie mają być zbierane podpisy mieszkańców, więc ksiądz arcybiskup w swoim liście braterską troską pochylił się nad tym zagadnieniem i jasno i klarownie przedstawił stanowisko Kościoła. I myślę, że w czasach zamętu takie jasne stanowisko i przypomnienie zdrowej doktryny Kościoła jest jak najbardziej potrzebne, ponieważ mamy do czynienia z wieloma działaniami, że są ludzie, którzy sami się prezentują jako na przykład ludzie wierzący, albo przez innych są prezentowani jako ludzie wierzący, a w tych swoich koncepcjach i słowach, które głoszą, no niestety czasami rozmijają się z nauczycielami, nauczaniem Kościoła i to pozostaje bez jakiejkolwiek reakcji, a to rodzi zamęt i taki, powiedziałbym, relatywizm, który jest, no tutaj powiększa ten chaos. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, bardzo dziękuję za ten głos. Ja też uważam, że jeżeli byśmy byli, jeżeli samoorganizacja społeczna by funkcjonowała, a mamy wspaniałe przykłady z przeszłości, czy chociażby z czasów okupacji, czy z czasów rozbiorów, że Polacy potrafią się zmobilizować, potrafią wspólnie działać, czy w trudnych czasach jakoś się łączyć i zaskakiwać nawet formami tej działalności, umiejętnością takiego zorganizowania się, a w dzisiejszych czasach no, szczególnego charakteru nabiera takie organizowanie się również ekonomiczne, ponieważ no, chociażby nie kupowanie produktów, które są wyraźnie szkodliwe czy przeciwko nastawione, no, to jest bardzo silny argument w dzisiejszych czasach, czy wspieranie tych dzieł, które są pozytywne i dawanie wyraz temu. To jest jeden z podstawowych instrumentów oddziaływania i kształtowania rzeczywistości publicznej i chrześcijanin ma być współodpowiedzialny za tę i starać się maksymalnie dużo dobra robić. I mamy teraz 50. rocznicę Soboru Watykańskiego i Sobór Watykański wyraźnie w swoich dokumentach o tym mówił, choć niektórzy twierdzą, że Kościół ma być zamknięty do kruchty, a i w ogóle wiara to jest prywatna sprawa, a przestrzeń publiczna ma być neutralna światopoglądowo. To jest oczywiście taki socdemoliberalny ideologia, która zmierza do neutralizacji chrześcijaństwa i neutralizacji Kościoła. Także tutaj jak najbardziej to, co pan powiedział, ja się absolutnie pod tym podpisuję i zachęcam, żeby każdy ze słuchaczy, każdy z telewidzów, telewizji Trwam, promował dobre media i muszę powiedzieć, że ta kampania zaczyna przynosić efekty, ponieważ w różnych miejscach jeżdżę po całym kraju, spotykam właśnie hasła, ze skazaniem nie czytam jakich gazet, natomiast jakie gazety czytam i to już się zaczyna pojawiać, zresztą to co się dzieje, że widzimy, że część tych tak zwanych mediów mainstreamowych, a jak mówi ojciec dyrektor mętnego nurtu, ma w tej chwili poważne problemy finansowe, ponieważ no, koń jaki jest, każdy widzi i po prostu no, ten rodzaj propagandy, o którym pan wspominał, no, po prostu nie jest kupowany przez ludzi. Ja rozmawiałem z jednym takim specjalistą od marketingu politycznego, który mi powiedział, że w tych mediach mainstreamowych, tak zwanych mainstreamowych, w tych tygodnikach opinii, jeżeli na okładce pojawi się ktoś z prominentnych postaci obecnego obozu rządzącego, natychmiast nakład tego tygodnika, tego wydania tygodnika po prostu zjeżdża, bo te ludzie nawet jeżeli no, nie słuchają Radia Maryja, czy nie oglądają telewizji Trwam, ale bardzo wielu Polaków ma wyrobiony stosunek do władzy i trochę zaczyna to przypominać sytuację PRL-u. Też o tym mówiliśmy o 18-15, że te cechy tej propagandy w jakiś sposób są dosyć podobne. No, ta propaganda sukcesu z czasów Gierka zupełnie przypomina propagandę propagandzistów i demagogów, którzy pracują dla Donalda Tuska i dla tej ekipy, no, którzy takie przekazy właśnie z wykorzystaniem mediów telewizyjnych po prostu czy innych proponują. Więc tutaj jak najbardziej to wspieranie i ta solidarność taka i to, co, że się przypomina, że po prostu, żeby kupować i czytać prasę katolicką, jest jak najbardziej zasadna, jak najbardziej słuszna i uważam, że to jest właśnie takie pozytywne działanie. Po prostu na to każdy z nas ma swój wpływ. Proszę zauważyć, każdy z nas to może. Bo czasami jest takie oczekiwanie, że będzie jakaś grupa, zrobi coś bardzo spektakularnego i nagle wszystko w Polsce się zmieni i samo z siebie po prostu zacznie lepiej funkcjonować. Oczywiście potrzebni są ludzie, którzy będą takie działania podejmowali, ale tak naprawdę bitwa o Polskę to każdy z nas w tym miejscu, w którym jest, może dużo w tej bitwie wielką rolę po prostu odegrać. I to jest potrzebne, takie samoorganizowanie się społeczne.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Mieczysław z Kalisza.
Dzięków, amen. Prosimy.
Ja chciałem tylko przypomnieć, że urzędy, które koncesjonują sprawy techniczne, tak jak na przykład Urząd Lotnictwa, podobnie jak Krajowa Rada, czyli połączenie z UKE, powinny za czynności urzędnicze, te czynności powinny być czynnościami urzędniczymi. Natomiast przy przypadku przydziału częstotliwości, przy tej nowelizacji ustawy, widać, że to jest, a chodziło o to, żeby urzędników nie umożliwiać korupcji. Stąd te opłaty powinny być stosunkowo niskie. Tak było przy wejściu do Unii Europejskiej projektowane. A teraz, jak widać, platformie nie wyszedł Amber Gold, to zrobił skok na koncesję, częstotliwościową. I to chyba małym oporem się spotkało w Sejmie, bo te zasady powinny być ogólnie znane. Wydaje mi się, że politycy nie mają alternatywnego zawodu i trzymają się stanowisk kurczowo i stąd jest właśnie na niskim poziomie ta dyskusja techniczna i do tego ta ustawa w sprawie tej częstotliwości tak przeszła. A to, że nie przyznali częstotliwości telewizji Tranu, to jest moim zdaniem zupełnie chyba nacisk nie tylko samych feministek, ale tych wszystkich lóż razem wziętych i duchowieczego jeszcze tam. Ale to już jest pozaprawne po prostu. Bóg zapłać. Przechodzę na odbiór.
Dziękujemy. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Chciałbym panu Mieczysławowi z Kalisza powiedzieć, że były zgłaszane poprawki, bo między innymi sam zgłaszałem poprawkę w Senacie, która w ramach tej ustawy telekomunikacyjnej zobowiązywałaby Urząd Kontroli Elektronicznej do tego, aby raz do roku składał Sejmowi sprawozdanie ze sposobu gospodarowania tymi częstotliwościami. Bo w tej chwili nawet pozyskanie wiedzy, w jaki sposób ta gospodarka, jak ona wygląda, jest bardzo trudne. Dawniej, kiedy więcej kompetencji w tym zakresie miała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, to w swoim dorocznym sprawozdaniu trochę miejsca tej problematyce poświęcano. Więc tutaj pomysły jak najbardziej były i to... Ja tutaj bym polemizował. To nie jest kwestia nieprzygotowania parlamentarzystów do podejmowania takich uchwał, tylko to jest kwestia maszynki do głosowania, czyli nawet prywatnie niektórzy parlamentarzyści koalicji rządowej będą zgadzali się w rozmowach prywatnych, natomiast przychodzi do głosowania na sali plenarnej. Jest albo i nie ma tej dyscypliny klubowej, ale tutaj mało kto się wychyli, także po prostu głosują tak, jak mają zarządzone. W związku z powyższym tu jest przyczyna, że te ustawy wychodzą w takim kształcie, a nie w innym. I tutaj można używać szeregu argumentów. Osoby zainteresowane odsyłam chociażby na stronę Senatu, ponieważ to, co się dzieje w Sejmie, to z części znajduje wyraz w mediach. Natomiast Senat, w którym jest bardzo wiele ważnych, merytorycznych dyskusji, i to są dyskusje naprawdę, debaty takie nieraz głębokie. Natomiast to się nie przebija do opinii publicznej, a to wszystko jest zapisane oczywiście w stenogramach czy w relacjach, bo my mamy rejestrowane nasze posiedzenia zarówno z komisji, jak i z posiedzeń plenarnych. One są nagrywane i można również na stronie Senatu www.senat.gov/pl można sobie po prostu zapoznać się z tymi transmisjami i zobaczyć, ile dyskusji, jakie wnioski są składane, kto składa wnioski i czasami powiem tak, że w dyskusji my jako opozycja, a senatorów
Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski, to jest razem jest 31, ponad 60 senatorów to jest w klubie Platformy Obywatelskiej, bo nie wszyscy są członkami Platformy Obywatelskiej. Jest kilku senatorów niezależnych, dwóch senatorów z Polskiego Stronnictwa Ludowego i taki jest układ sił w Senacie. I te debaty nieraz wyglądają obiecująco, jakby no tutaj podzielano ten punkt widzenia, który prezentujemy, natomiast przychodzi do głosowania i nasze poprawki są odrzucane. Ja bym powiedział, że to jest bardzo głęboki problem, który dotyczy w ogóle Senatu, ponieważ Senat w moim głębokim przekonaniu, czy większość senacka sama podcina gałąź i zasadność funkcjonowania Senatu. Dlaczego? Dlatego, że jestem też w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i jest cały szereg uwag legislacyjnych do ustaw, a teraz będziemy nasiennictwo robić, czyli GMO na najbliższym posiedzeniu Senatu. Jest cały szereg uwag legislacyjnych do ustaw, obiektywnie pokazujących byle jakoś niechlujstwo, niestaranność w przygotowaniu tych ustaw, które przychodzą do nas z Sejmu, a to są zazwyczaj projekty rządowe, więc wychodzą gdzieś tam z rządu. I nasi legislatorzy, którzy są apolityczni, to są fachowcy, to są ludzie z przygotowaniem merytorycznym, prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, zwracają uwagę na błędy formalne. Na przykład definicja jakiejś kwestii jest w każdym artykule inaczej rozumiana, co stwarza możliwość różnych interpretacji, tak naprawdę nie wiadomo, i to stwarza możliwość później no, zaskarżenia takiej ustawy. I mimo że wszyscy wiedzą, że taka sytuacja ma miejsce, przedstawiciel rządu mówi, że się nie zgadza na poprawki, senatorowie Platformy Obywatelskiej podnoszą rękę przeciwko przyjęciu poprawki i z Senatu wychodzi ustawa, która jest obiektywnie zła, już pomijając jej ocenę merytoryczną czy polityczną, ale też od strony legislacyjnej. I to jest ogromny problem i tutaj też apeluję, być może ktoś z kolegów senatorów mnie słucha w tej chwili, no też apeluję o jakąś taką rozwagę, żeby właśnie w takich kwestiach merytorycznych umieć powiedzieć to, do czego jesteśmy powołani i działać w ten sposób, a więc starać się tworzyć maksymalnie dobre prawo.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Mikołaj z Radomia dzwoni. Ja może mam taką sprawę, która nie jest bezpośrednio w kontekście obrony wolności mediów, ale ma, że tak powiem, związek z wolną i demokratyczną Polską. O tym się właściwie nie mówi wcale, albo się mówi bardzo rzadko lub jakoś tak nie nagłaśnia się sprawy, a chodzi o sprawę przepisów, ewidencji i ruchu ludności, czyli tak zwane sprawy kwaterunkowe i zameldowania i tak dalej. Więc obowiązują dziwnym trafem, wszystkie ustawy zostały dostosowane do przepisów unijnych, a te przepisy o ruchu i ewidencji ludności obowiązują z czarnych czasów stalinowskich, z czasów PRL-owskich, z czasów stanu wojennego i obowiązują do dnia dzisiejszego. Ba, wmawia się w niektórych przypadkach, że to są niby przepisy martwe, ale kiedy zachodzi potrzeba, to wyciąga się te przepisy i karze się ludzi. Na przykład jest taki przepis, który mówi, że jeżeli się przebywa poza miejscem zamieszkania dłużej niż 3 miesiące, to należy ten fakt zgłosić do najbliższego biura lub policji. Jeśli przyjedzie do kogoś rodzina i przebywa dłużej niż 3 dni, to też ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do administratora lub do tutejszego biura kwaterunku. Tak to się kiedyś nazywało, prawda? To się teraz nazywa. W Radomiu, w urzędzie tego typu, wchodząc na piętro, od razu przy drzwiach jest wywieszka, duże ogłoszenie napisane, że przepis, dziennik ustawy i tak dalej, że osoby przebywające poza krajem lub poza miejscem zamieszkania powyżej 3 miesięcy zobowiązane są do stawienia i zameldowania się w tutejszym urzędzie i tak dalej. Więc to ma olbrzymi wydźwięk w tej całej naszej demokracji i w tej wolności. I w tej chwili też się mówi o tym, że miała wejść ta ustawa o e-dowodach. Pan premier w poprzednich wyborach obiecywał, że w 2013 roku zniesie ten obowiązek meldunkowy. A teraz się sprawa przesuwa na 2016 rok i nikt się na ten temat nie mówi. No ale żyjemy w europejskim państwie wolnym i demokratycznym. Więc może pan senator nagłośni tą sprawę nie tylko na falach Radia Maryja, ale także i poruszy tą sprawę w Senacie. Przecież to jest w dalszym ciągu policyjne państwo. A my tu się zachostujemy wolnością i demokracją. A przecież z tym zameldowaniem w Polsce wiążą się niezbywalne prawa obywatelskie. Jeśli się nie jest zameldowanym, ma się status bezdomnego, nie można wziąć udziału w głosowaniu. Nie jest się właściwie obywatelem. Nie można podjąć pracy. Prawda? Więc to nie są takie błahe jakieś martwe przepisy, które nie dotyczą nas. Dotyczą nas bezpośrednio. Ale cieszymy się, że żyjemy w wolnym i demokratycznym państwie, gdzie człowiek jest przywiązany, jak ten feudalny robociarz, do miejsca zamieszkania i na tym śluz. To by było tyle.
Dziękujemy.
Dziękuję, panie Mikołaju. I cóż, jeżeli chodzi o tę sprawę, które pan poruszył w swoim głosie, to chcę powiedzieć, że odbyła się 3 albo 4 debaty w Senacie na ten temat i to olbrzymie, ponieważ jeżeli pan mówi o tych dowodach elektronicznych, to sam rząd, obecny rząd, zaproponował ten termin, o którym pan wspomniał. To miało wejść od 2013 roku i tenże rząd sam wycofał się z tego pomysłu, bo złożył projekt ustawy odkładający tę kwestię o 2 lata. Podobnie było w sprawie na przykład telefonu 112. To jest telefon, który może pomóc ludziom będącym w potrzebie, gdzie trzeba natychmiast wezwać karetkę pogotowia, czy policję, czy straż pożarną. To miał być system, który funkcjonował w całym kraju, propagandowo bardzo sprzedany, prawda, że gdzie się nie jest, to 112 się zadzwoni i już nie trzeba szukać w podbramkowej, w trudnej sytuacji numeru do właściwej służby czy struktury, tylko ten numer 112 tę sprawę załatwi. No i sam to rząd zgłosił jako sukces, później się zaczął z tego wycofywać. Jeżeli chodzi w ogóle o informatyzację, to jest temat, powiedziałbym, wielopłaszczyznowy, ponieważ z jednej strony są tu dogodności, ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, że jest to możliwość inwigilowania obywatela w znacznie większym stopniu niż jest to obecnie. No nie chciałbym w tej chwili wchodzić szczegółowo w te problemy, chciałbym tylko panu powiedzieć, że my na to zwracamy uwagę i ja się z panem zgadzam, że jest cały szereg przepisów jeszcze z minionego okresu. Ba, my tu mówimy dzisiaj o mediach, ale ustawa prawo prasowe jest przecież z roku 1984. No, to jest prawie 30 lat, jak ta ustawa działa. Ona powstała w okresie stanu wojennego i poza tam pewnymi nowelami, co do swojej istoty, nie została zmieniona do dnia dzisiejszego. Ona jest nieadekwatna i nieprzystająca do współczesnych realiów. Więc widzimy tutaj, że mamy cały szereg takich ustaw, jak również cały szereg ustaw dyskryminujących ludzi. No ja przypomnę chociażby kwestie związane z pełną bądź niepełną rodziną. Otóż w Polsce dzieci z pełnych rodzin są dyskryminowane w stosunku do dzieci z rodzin niepełnych. Ale to już nie jest pozostałość może komunizmu, tylko ideologii, która już została, tej ideologii, która nacisku tej ideologii genderowo-feministyczno-lewicowej. I to spowodowało, że takie zapisy w ustawach są. I tu rzeczywiście ja się z panem absolutnie zgadzam, że należałoby uprościć i zweryfikować ten system prawny, który mamy w Polsce, bo my tworzymy w tej chwili Roczna produkcja parlamentu to jest kilkadziesiąt tomów akt z tymi ustawami, które wychodzą z parlamentu. I w tej chwili właściwie całe nasze życie jest drobiazgowo przeregulowane. Te ustawy co chwila są zmieniane, co chwila te przepisy są zmieniane i właściwie tworzy się taki system, powiedziałbym, no wyjątkowo zbiurokratyzowany, a jeżeli do tego dołączymy, że mamy w Polsce w tej chwili 3 razy więcej urzędników niż w chwili upadku PRL-u, no to daje istotę w jakiej biurokratyczno-opresywnej rzeczywistości żyje współczesny polski obywatel. I tu też nie ma zrozumienia na forum parlamentu, żeby w tej kwestii coś zrobić. No, prywatnie niektórzy przyznają rację, ale po prostu no, przychodzi kolejna ustawa i po prostu ręce last long wędruje w górę i po prostu, bo rząd tak chce, no i po prostu to się przeprowadza przez parlament. No i mówię tak od kuchni, tak się dzielę z rodziną Radia Maryja, ale tak to po prostu wygląda. Zresztą większość opinii publicznej to widzi, no bo to jest pokazywane czasami również i w różnych telewizjach, jak te głosowania wyglądają i później wypowiedzi są, czy komentarze do tych głosowań. Także, panie Mikołaj, ja się z panem zgadzam i tutaj znaczna część tych przepisów, a teraz chociażby jest taka sytuacja, że jeżeli obywatel zmieni dowód osobisty, no bo albo mu stracił ważność, albo na przykład zgubił ten dowód i wyrobił sobie nowy dowód osobisty, no to powinien powiadomić Urząd Skarbowy. Jeżeli tego nie zrobi, też go czekają sankcje. Przynajmniej tak to literalnie z obecnie obowiązujących przepisów w Polsce wynika. Także tu mamy prawo, które stawia obywatela w dyskomforcie w stosunku do urzędników, do interpretatorów, do przedstawicieli państwa, którzy no, traktują obywatela po prostu jako osobę wysoce podejrzaną, która z wszystkiego ma się tłumaczyć, za wszystko odpowiadać. I to jest ta też jakość państwa polskiego, jakie mamy obecnie.
Radio Maria, proszę bardzo.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca i pana senatora. Uważam, bo ja bacznie obserwuję, co się dzieje wobec wolnych mediów naszych w Polsce. I tak sądzę, że ci, którzy decydowali o nadaniu tego multipleksu, oni się nie spodziewali takiego zrywu, bo to już jest ogólnopolski zryw narodowy. I w tym wszystkim, tak mi się wydaje, trzeba zobaczyć stronę dobrą. To, że nie mamy multipleksu, to jednak jest zainteresowanie tym ludzi, nawet tych, którzy nie oglądali nigdy telewizji, ani nie słuchali radia. I proszę zobaczyć, bo byłam na tym dużym manifestie, no bo to chyba tak mogę określić, w Warszawie 29 września, to zobaczymy, tam ludzie się złączyli, tam były różne opcje, tam byli różni ludzie, którzy gdyby no oni by w ogóle nie brali udziału w tym, a tu jednak patrzą i to, i tamto, i rolnicy, i hutnicy, i związki zawodowe, i górnicy, i stopniowcy. Proszę zobaczyć, ludzie się w tej chwili jednoczą. I uważam, że to, że nie ma jeszcze tej telewizji tam, dużo ludziom oczy otwiera. I w tym ja osobiście uważam, chwała Panu, bo taki tak Bóg zwycięży. Ale musimy najpierw przejść tą drogę przez mękę. Szczęść Boże, nie wiem, panie senatorze, czy pan się ze mną zgadza.
Bóg zapłać za ten taki pozytywny głos. Faktycznie wiele dobra się dzieje przy okazji tej zaistniałej sytuacji. I na pewno ja się też zgadzam z pani opinią, że wiele osób, które na przykład nie słuchała Radia Maryja, czy nie oglądało telewizji Trwam, się teraz zainteresowało i Radiem Maryja, i telewizją Trwam. Nawet czytałem raport jednej z takich organizacji, którą trudno podejrzewać o przychylność dla Radia Maryja i telewizji Trwam, ale te badania wskazywały, szczególnie odnośnie Radia Maryja, że w ostatnim okresie nastąpił znaczący wzrost, jak to określono, liczby słuchaczy Radia Maryja. Więc to chociażby jest w jakiś sposób potwierdzenie tych pani słów. Natomiast ja jednak uważam, że ta koncesja powinna być wydana i to funkcjonowanie powinno być. My nie możemy po prostu, z jednej strony to nas wszystkich łączy w tej chwili, to wspólne działanie, i tu się zgadzam absolutnie z panią, bo to i Związek Zawodowy Solidarność, i przedstawiciele różnych środowisk, i medycznych, i górników, jak pani wspomniała, i różnych środowisk społecznych, organizacji społecznych. Rzeczywiście te marsze, które się odbywają w tej chwili, to przecież one bardzo różne środowiska jednoczą ze sobą we wspólnej sprawie, jaką jest właśnie bitwa o pluralizm w mediach. I to jest, to wspólne działanie jest na pewno bardzo takie pozytywne. Natomiast jednak dobrze byłoby, żeby była możliwość i przestrzeń dla rozwoju telewizji katolickiej w Polsce, w kraju od ponad 1000 lat katolickiego, o tak mocnej tożsamości chrześcijańskiej. Ponieważ to, co się dzieje w Polsce, to jest fragment większej całości. Jeżeli tutaj procesy dechrystianizacyjne będą bardzo intensywne w Polsce, to rodzi określone skutki, więc tu widzę, że na przykład troska Ojca Świętego Benedykta XVI, którą wyraził, wspominaliśmy to 9 lipca tego roku na Telebimach, żeśmy to łącze było ze Stolicą Apostolską i to, co Ojciec Święty powiedział wówczas, że modli się o wolność słowa w Polsce. To bardzo znamienne słowa i pokazujące właśnie ten szerszy kontekst, o którym może w dzisiejszej audycji mało mówimy, ale te naciski również międzynarodowe, żeby zamknąć usta, żeby po prostu wyeliminować z przestrzeni medialnej ośrodek, który jest niezależny i niekontrolowany przez te gremia.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, Wojtek z Centralnej Polski.
Szczęść Boże.
Się kłania. Moim zdaniem to tak. Przede wszystkim telewizja Trwam oczywiście powinna mieć miejsce na multipleksie, natomiast jeszcze powinniśmy tutaj jako już rodzina, która jest w jakiś sposób skonsolidowana, pomóc innym mediom, nie wiem, w postaci jakiegoś wolontariatu, na rzecz na przykład telewizji innej. Z tego co wiem, to pan Sakiewicz coś próbuje zrobić i potrzebne mu są określone środki, dlatego że szereg rzeczy nie można pokazać w telewizji Trwam, czy powiedzieć w Radiu Maryja, bo należy pewne rzeczy określić mocniej, bo powinien być to film normalny, publicystyka. No, publicystyka oczywiście może być w telewizji Trwam i w innych mediach. Natomiast są środki wyrazu inne i nimi należy też obdarzyć resztę narodu polskiego, żeby sobie obywatele zdali sprawę w pełni, co się w Polsce dzieje. I uważam, że prawica powinna właśnie w tej chwili natychmiast podjąć wszelkie możliwe środki po to, żeby pomóc takiej Gazecie Polskiej, czy no jest w tej chwili strona gazetapolska.tv, żeby ona zaistniała jako telewizja. I to odbywa się moim zdaniem w ten sposób, że musimy towarzyszyć ludziom dzień po dniu w każdym zdarzeniu, które się dzieje w Polsce, ponieważ każde zdarzenie jest w tej chwili oceniane przez Polaków albo poprzez dziennik telewizyjny, albo poprzez TVP Info, albo poprzez TVN24 czy Polsat News. A nie ma poglądu katolickiego, chrześcijańskiego, prawicowego na daną rzecz, która się dzieje, a przecież dzieją się każdego dnia, każdej godziny różne ważne rzeczy w Polsce. Na przykład dzisiaj była debata o rządzeniu Polską i ta debata odbyła się tylko w internecie i tylko przez portal mypis.pl. Nigdzie indziej tej debaty nie można było obejrzeć, a przecież była to debata bardzo istotna. I oczywiście szereg poprzednich debat, jakie się odbyły. Także natychmiast powinno się podjąć wszelkie środki, tak jak kiedyś, nie wiem, do czapek zbierano na armaty, na broń, na amunicję. Tak w tej chwili trzeba znowu pomóc innym mediom, ponieważ telewizja Trwam już istnieje, teraz tylko jest kwestia multiplexu, ale w momencie, kiedy się pojawi druga telewizja, to będzie można razem z nią współpracować. I pojawią się wspólne media prawicowe, które ochronią, mam nadzieję, przyzwoitość w Polsce, której w tej chwili totalnie brakuje. No to tyle. Przepraszam, że za długo.
Dziękujemy.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Panie Wojtku, no cóż powiedzieć po Pana słowach. Ja uważam, że potrzebna jest solidarność mediów jak najbardziej. Zgadzam się z Pana diagnozą, że ja mówię w tej chwili o środowiskach, nazwijmy to publicystyczno-politycznych, ponieważ Radio Maryja czy Telewizja Trwam są mediami katolickimi, no mającymi swoją misję podstawową, jaką jest prowadzenie ludzi do zbawienia. I to jest natura takich mediów katolickich, więc tutaj się ma Pan absolutną rację, że to nie są media, które będą w taki sposób, jak Pan mówił, podejmowały bieżące kwestie stricte polityczne, czy partyjne, czy po prostu te debaty, które się, aczkolwiek oczywiście jest odniesienie do tej całej debaty. Natomiast zgadzam się z Panem, że jest za mała solidarność, jeżeli chodzi o szeroko rozumiane, już mówię w tej chwili w sensie politycznym, środowiska prawicowe, które mając możliwość kilka razy, a o tym też pisałem w Bitwie o Polskę, czy w Bitwie o Prawdę, mając kilka razy w historii ostatnich 23 lat możliwość wpływu na bieżące zarządzanie kraju, nie potrafiły wykorzystać tej szansy w sensie również budowania mediów, które byłyby przeciwwagą mediów świeckich, które byłyby przeciwwagą dla właśnie tych mediów postkomunistyczno-liberalno-lewicowych, czy jakbyśmy je tam po prostu opisali. I tu jak najbardziej, i proszę zauważyć, że w tych wypowiedziach słuchaczy pojawia się taki apel, żeby wspierać właśnie to co bliskie koszuli i żeby wspierać i właśnie w taki sposób pozytywny również podejmować działania. Także tak bym to odpowiedział na pana wypowiedź. I serdecznie pozdrawiam panie Wojtku. Wszystkiego dobrego.
Prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Julian Szeglowski z Buffalo.
Kłaniamy się panu.
A witam ojca Grzegorza i pana senatora. Ja zauważyłem, że żeby otrzymać miejsce na multipleksie, to będzie, proszę mnie źle nie zrozumieć, ale będzie bardzo duża i gruba robota. Bo od razu chciałem dać przykład. Gdy arcybiskup Wielgus niby zrezygnował z ingresu, to tutaj u nas w Buffalo, w Colorado, w Kalifornii, w Florydzie, tylko mówię w tych miejscach, co znam. Były na pierwszych stronach gazet głównych wiadomości. Arcybiskup Wielgus zrezygnował z biskupstwa w Warszawie. I oczywiście tam podstępne zdania były. Na pierwszych stronach gazet zdjęcie wielkości około 3/4 strony. Jak ściąga mitrę z głowy. Czy tam po prawie oni to określili, że ściąga niby, nie? Rzuca, czy jak to powiedzieć. Przetłumaczeniu angielskim. A teraz, dalej, dlaczego tak mówię? A teraz mamy o ponad 130 manifestacji w Polsce za telewizją trwałą i wolnymi mediami. Mamy 2,5 miliona podpisów o przyznanie, z prośbą o przyznanie miejsca na multipleksie. Mamy dwóch panów, którzy ignorują, mało ignorują, pieniądz narodu polskiego i również ze mnie. Mimo, że mieszkam w Stanach Zjednoczonych, ale mam rodzinę w Polsce. I proszę ojca i proszę pana senatora, i na to wy ani my nie mamy na razie siły. Dlaczego? Jak był ojciec Tadeusz Rydzyk tu w Toronto, to powiedziałem, ojcze dyrektorze, to nie jest tak, jak może źle, jak ojciec myśli. Ojciec dyrektor powiedział, panie Julianie, to jest walka z kościołem, z religią, a ja w duchu przyznam się, że nie za bardzo przyznałem rację, ale po 2-3 miesiącach o mój Boże, jak ten człowiek miał rację. To jest nie tylko walka z mediami, to jest również walka z kościołem, a przede wszystkim to jest walka, ja może się źle wyrażam, ale troszkę się denerwowałem. Do czego zmierzam jeszcze? Zmierzam do tego, troszkę mówię chaotycznie, zmierzam do tego, że gdyby to była naprawdę chciał rząd polski, inaczej PO i tak dalej, ci z tą przybudową chłopską, chcieli dać to miejsce, to proszę ojca, to by ja widział każdy protest, który jest w Polsce, manifestacje przeciwko za przyznaniem multipleksu, widziałbym w gazecie. Od tego czasu ani raz żadna gazeta nie wspomniała o tym, że w Polsce są takie protesty czy takie manifestacje. Jeszcze jedno, panie senatorze. Chciałem panu podziękować za to, co pan czyni i robi. Właśnie za tą poprawkę, która była w Senacie. Oglądałem osobiście to i co więcej mogę powiedzieć. Trzeba działać dalej, tak jak ojciec Rydzyk mówi. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy panu. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Julianie. Pozdrawiam serdecznie. I tutaj, no właśnie na tym przykładzie, na tych przykładach, o których pan wspomniał, widać, jak działa propaganda, no bo propaganda polega na zniekształcaniu obrazu rzeczywistości i takim jej prezentowaniu, który jest wygodny tych, którzy są nadawcami tej propagandy. No i przecież w czasach komunistycznych, w PRL-u, no nikt nie ma wątpliwości, że była propaganda, tak? Propaganda była przez telewizję polską ówczesną, przez partyjne gazety, czy tam powiedzmy może formalnie niepartyjne, ale no związane z władzą gazety. I ta propaganda na różnych piętrach była uprawiana. Teraz jakbyśmy tak przyjrzeli się części mediów głównego nurtu, czy mętnego nurtu, jak mówi ojciec Tadeusz, to byśmy zauważyli, że te cechy sposobu uprawiania propagandy, one są zupełnie podobne niż w czasach PRL-owskich. Mało tego, w niektórych obecnych mediach nawet występują propagandziści, którzy w czasach PRL-u występowali z jakimiś pogankami, z komentarzami i tak dalej. Albo osoby ukształtowane przez dziennikarzy czy propagandzistów, którzy w tamtych czasach działali. I co mam na myśli? No chociażby ta wielka propaganda sukcesu, że Polska to jedna zielona wyspa, a właściwie czego się nie tknąć, jakiego obszaru życia publicznego w Polsce, no to widzimy, jak to wygląda. No poczynając od tragedii katastrofy smoleńskiej i sposobu jej wyjaśniania i nieudolności, niekompetencji państwa polskiego, poprzez bezmyślne działania w zakresie gospodarki na przestrzeni ostatnich 23 lat, które doprowadziły do tego, że Polska w tej chwili jest takim półproduktem doskonale przygotowanym do bycia półkolonią w ramach Unii Europejskiej. I wyraźnie to zmierza po prostu w tę stronę i te działania obecnej ekipy to są gwoździem do trumny właśnie takiego schematu, który jest upowszechniany. A propagandowo jest to przedstawiane, że wielki sukces. Euro, wielki sukces. Drogi, wielki sukces. Reformy rzekome, wielki sukces. A sądy nie działają. Dróg nie ma. Jakość życia jest jaka jest. Rozrost biurokracji. Standard obsługi przez państwo obywatela jest byle jaki. Nie mówiąc już o tym, że Polska nie potrafi zadbać o swoje reprezentowana przez obecne władze, nie potrafi zadbać odpowiednią do naszej rangi pozycję na arenie międzynarodowej, o nasze sprawy. Teraz mamy dyskusję o budżecie w Unii Europejskiej zakończonym fiaską. No i natychmiast, prawda, żeby odwrócić uwagę, się wniosek o Trybunał Stanu dla premiera Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry po prostu pojawia, żeby po prostu odwrócić uwagę. Dokładnie tak, jak robiła propaganda PRL-owska. Etykietkowanie przeciwnika, judzenie, szczucie przeciwko opozycji. No kto to robi? To robi obecna władza i jeszcze faryzejsko opowiada, że to nie my, że to inni są winni. No kto mówił o dorzynaniu watahy, a później samolot w Smoleńsku spadł? Kto mówił o bydle, inne rzeczy, a teraz się mówi, że jest zdziczenie języka. No po prostu widzimy, że to jest typowe mechanizmy propagandy właśnie, bo propaganda ma to do siebie, że jest ponad ustrojami. Co prawda formalnie ustrój się zmienił, natomiast istota propagandy pozostaje w sumie taka sama. I socjotechniki, i sposoby manipulacji, i odwracanie kota ogonem, i interpretacja faktów, zderzanie faktów, budowanie przekazu emocjonalnego, szczucie jednych na drugich, to są typowe elementy działań propagandowych i demagogicznych. I to dokładnie mamy. I później się ludzie właśnie, tak jak pan wspomniał, panie Julianie, że ludzie się nie mogą dowiedzieć, prawda, z tak zwanych mainstreamowych mediów, o tych protestach, o tym, co się naprawdę dzieje, o sytuacji Polski, o problemach Polaków, o bezrobociu, o braku perspektyw, o wyjeżdżaniu młodych, o degradacji całych obszarów małych miasteczek i wsi w Polsce. To jest po prostu dramat. Ja jestem akurat senatorem i pozdrawiam wszystkich mieszkańców okręgu numer 39 Ciechanowskiego, a więc mieszkańców powiatu Ciechanowskiego, Płońskiego, Przasnyskiego, Żuromińskiego i Mławskiego. I na tym obszarze tych powiatów, no chociażby wspominałem o tym, o gminie Krasne, która jest w powiecie Przasnyskim i która kiedyś była kwitnąca gospodarczo, w sensie, że była tam cukrownia, była olbrzymia produkcja, bo to są ziemie rolno pszenno-buraczane, była olbrzymia produkcja tego buraka cukrowego, była praca. W tej chwili cukrownię sprzedano Niemcowi, tylko po to, żeby miał tak zwane kwoty. Niemiec cukrownię zamknął, padły spółdzielnie, które i produkcja na rzecz tej cukrowni buraka i w gminie, która liczyła jeszcze kilkanaście lat temu 5000 ludzi, w tej chwili mieszka 4000 i z 600 miejsc pracy ubyło ponad 500. No. I to jest gmina Krasne i po prostu a kto może, to wyjeżdża stamtąd, szuka pracy albo w Warszawie, albo szuka pracy poza granicami. Kiedyś było w gminie Krasne 200 urodzeń dzieci rocznie, w tej chwili jest 30 urodzeń. No więc czy to Polska się rozwija, czy Polska się zwija? I ile jest takich ośrodków w Polsce? Ubolewam. I tutaj my mamy program, jak efektywnie przywrócić równowagę gospodarczą właśnie w takich zdegradowanych przez bezmyślną, idiotyczną i antypolską politykę prowadzoną przez różne ekipy, szczególnie w latach 90., ale i do dzisiaj to trwa, po prostu, żeby przywrócić możliwość poprzez odpowiednie instrumenty podatkowe, możliwość rozwoju, bo te gminy same pozostawione sobie nie będą w stanie odbudować swojego potencjału społeczno-gospodarczego. A bez odbudowania tego potencjału społeczno-gospodarczego nie możemy w ogóle mówić o odbudowaniu czy budowaniu Polski, czy doprowadzeniu, żeby Polska przynajmniej była na średnim poziomie rozwoju w stosunku do pozostałych krajów Unii Europejskiej. I to jest ten dramat, który się po prostu obecnie, ale to jest ukrywane przed opinią publiczną, właśnie, że się szczuje przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, że się wyciąga jakieś tam wypowiedzi, że się odwraca uwagę, że się opowiada jakieś głodne kawałki o jakiś terroryzmie w Polsce, nie wiadomo o czym, to wszystko to są tematy zastępcze po prostu. Tematy zastępcze, mające odwrócić uwagę. Też kolejna cecha propagandy. I tak jak za czasów PRL-u była konstruktywna opozycja, czyli ta, która była, że tak powiem, z łaski partii, czy tolerowana przez partię, i ta niesłuszna opozycja. Tak samo teraz jest. Dokładnie te same mechanizmy po prostu propagandowe działają. I tu też jest ten obszar. To budowanie pluralizmu to jest budowanie możliwości rozwoju Polski, żeby trwała debata, żeby przecierały różne poglądy, bo to nie jest tak, że wszyscy musimy mieć jednakowe poglądy na każdą sprawę. Będą różne te poglądy, ale żeby było forum wymiany, forum komunikacji, ucierania się opinii i również tworzenia opinii publicznej, która miałaby zdanie, a nie sondaże, które mówią, że Polacy są zaniepokojeni czymś tam i się incydentalną sprawę robi się badania i się mówi, wszyscy Polacy są czymś tam zaniepokojeni. Czy jakieś idiotyczne seriale w tabloidach na temat jakichś patologii, które się okazjonalnie zdarzają, i mówienie, budowanie przekazu, że rodzina to jest chora, patologiczna struktura, którą po prostu musi państwo wziąć całkowicie pod swoją kontrolę. Jak za komuny. Zupełnie jak za komuny. Podobne mechanizmy, bo to jest cały czas ten sam postmarksistowski projekt, który jest realizowany w zupełnie innych realiach.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewicza.
Teraz i zawsze.
Wojtek się kłania.
Prosimy.
Ja mam takie trzy wypowiedzi i tylko te trzy wypowiedzi i na tym skończę. Parę tygodni temu w TV Historia był film, gdzie główną rolę przedstawiał syn Hansa Franka, gubernatora Krakowa. I ten też gubernator Krakowa powiedział tak. Skończyło się umarzanie Polski do potęgi morskiej. To do pierwszej części wykładu pana senatora z pierwszej części na temat Stoczni Gdańskiej, prawda, i tak dalej. Natomiast druga sprawa to była, co on powiedział. Rozprawił się z czarnymi. I teraz tak się zastanawiam, czy ten Hans Frank żyje. Jeżeli żyje, to ilu ich jest? I jest jeszcze jedna wypowiedź. Pan Sykielski w TVN-ie co pisze na temat mediów. Wiadomo, na co chorują polskie media. Dla dziennikarzy często ważniejsze jest to, żeby dostać przelew na koniec miesiąca, niż zrobić coś ambitnego. Szefowie wymagają materiałów o emocjach, a nie wgryzania się w poważne tematy, bo emocje lepiej się sprzedają. Liczą się słupki, wyniki sprzedaży, a nie waga tematu. No i też trzeba przyznać, widzowie i czytelnicy nie oczekują ambitnych treści. Poważne wywiady mają słabszą oglądalność niż pyskówki. Wśród gazet najlepiej sprzedaje się tabloid. to coś mówi o naszym społeczeństwie. Wspólnie z widzami i czytelnikami doprowadziliśmy do tej sytuacji. Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Dobrze, że powiedział wspólnie.
Panie Wojtku, no cóż powiedzieć po tej pana wypowiedzi? No, mi się wydaje, że tutaj jednak ja bym polemizował z tym głosem pana Sekielskiego, że po prostu ludzie tego oczekują. Po prostu nie ma możliwości zweryfikowania, z czego ludzie oczekują, bo po prostu takie są media i tak twórcy tych mediów wyobrażają sobie, że tym umeblują ludzi po prostu, tymi przekazami, które proponują. Ja bym polecał, dzisiaj jest w jednym z portali internetowych bardzo ciekawy wywiad z panem redaktorem Maksem Kolonko na temat kondycji polskich mediów, gdzie on miażdżąco się wypowiada przede wszystkim o dziennikarzach, pokazując prowincjonalizm dziennikarstwa w Polsce, pokazując chore mechanizmy funkcjonowania, przywołując konkretne przykłady, ja ich nie będę przytaczał z nazwisk na antenie Radia Maryja, ale prowadzących tak zwane talk show, czyli takie no, widowiska publicystyczne, w których obraża się ludzi ze względu na przykład na to, że są osobami niepełnosprawnymi czy z jakichś innych powodów i daje przykłady, że w Ameryce tacy po prostu dziennikarze by zostali natychmiast zwolnieni, natomiast w Polsce są autorytetami moralnymi. Bardzo ciekawy wywiad z takiej trochę innej perspektywy oceniającej polskie media. I to jest właśnie pokłosie tego, że te media zostały zdominowane przez, no mówiąc obrazowo, można powiedzieć tak, że teoretycznie jest pluralizm, to znaczy w tym sensie, że są różne media. Natomiast jeżeli byśmy się wsłuchiwali, co każdy z tych głosów, z przedstawicieli tych mediów śpiewa, to by się okazało, że wszystkie śpiewają jedną i tę samą melodię. I to jest problem po prostu, że one śpiewają. I dlatego jest taki nacisk na to, bo takie, powiedziałbym, totalna mentalność, która każda ideologia ma, czy ideologia komunistyczna, czy ideologia socdemoliberalna, czy jakakolwiek inna, to każde takie totalne myślenie nie znosi głosu sprzeciwu, to znaczy jakiegoś innego punktu widzenia i próbuje to w jakiś sposób wyeliminować. Komunista robił perfekcyjnie, tam poprzez łagry, rozstrzeliwując, zamykając, po prostu represjonując. Dziś to się robi trochę innymi technikami, bardziej miękkimi, przez wykluczenie cyfrowe, przez lincze medialne, przez urabianie opinii o jakimś środowisku, o jakiejś osobie, o jakiejś inicjatywie, poprzez ideologię poprawności politycznej, poprzez jakieś metody działania, ale mechanizm jest w sumie ten sam, czyli żeby nie dopuścić do tego pluralizmu i do tego ścierania się i do tego, żeby po prostu różne głosy w przestrzeni publicznej były obecne. I o to jest ten bój. Między innymi o to jest ten bój we współczesnym świecie.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica. Pozdrawiam bardzo zawsze. Serdecznie, ojciec Tadeusz Rydzyk. Bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję panu senatorowi za to świadectwo dawane. Zresztą wcześniej także jako poseł, a jeszcze wcześniej pamiętam książki pana, szczególnie książkę Bitwa o Polskę i Bitwa o Prawdę. Kiedyś Święty Błogosławiony Jan Paweł II
powołał się na jeden z tytułów właśnie. Nie pamiętam, czy Bitwa o Prawdę, czy Bitwa o Polskę.
O Bitwie o Polskę, ojcze. Pozdrawiam właśnie serdecznie.
Pozdrawiam serdecznie. No i pamiętam, jak pan był w Sejmie i był pan przewodniczącym Komisji właśnie Kultury, prawda, i Środków Społecznego Przekazu.
Środków Przekazu, tak.
I pan bardzo, no, pięknie pan dawał świadectwo. Ja pamiętam ta walka o Radio Maryja wtedy, prawda? Z ojcem Grzegorzem byliśmy na tych komisjach też. Pamiętam, jak jeden z posłów, nie będę mówił, z lewej strony, tyle powiem, to tak to ojca Grzegorza, no, tak się zachował, że w pewnym momencie ojciec Grzegorz powiedział mu: może mnie uderzysz, tak? Chcesz, to bij. Pan o tym nie wiedział. Tak się tam działo na tej sali wtedy. To był poseł z lewej strony. No, ale to warto wiedzieć tylko o tym. Ja bym powiedział, słyszałem właśnie to, że no, nie ma niestety pluralizmu. Jest wiele tytułów.
Tak, ale wszyscy to...
ksiądz biskup Stanisław Napierała mówi, to jest jedna orkiestra. Grają unisono wszyscy. To jest unisono. Wszyscy to samo. I to, co niejednokrotnie powtarzam za księdzem biskupem Stanisławem Stefankiem, dawaliśmy sobie radę, Polacy dawali sobie radę nawet w czasie okupacji, nawet w komunizmie, nawet w stanie wojennym. Teraz nie możemy sobie dać rady. A dlaczego? Media. Te media mętnego nurtu nazywają niejednokrotnie, uważam, że to jest też jakieś zmanipulowanie i pójście za tą manipulacją, media głównego nurtu. Nie. To są media mętnego nurtu w rękach pewnych ludzi, którzy pewną ideologię wprowadzają. To jest wprowadzona pewna ideologia. I my wiemy, że to jest lewicowa, nowa lewica to jest. I trzeba, zanim to do ludzi dotrze, to będzie jeszcze wiele spustoszenia. Szkoda, że ludzie tego nie wiedzą, bo gdyby wiedzieli, większość to by się jakoś uodpornili, prawda? Działaliby jakoś profilaktycznie. No niestety, to są media mętnego nurtu, bo główny nurt to jest prawda. Prawda nas wyzwoli, prawda daje wolność, prawda jest siłą pokoju. I to jest, ale to jest nie tylko w Polsce, pewna ta część lewicowa, tak byśmy powiedzieli, ona bardzo mocno podjęła tę lewicę z zachodu, która idzie. Tak, to zresztą bardzo był dobry artykuł chyba profesora De Mattei, jeżeli dobrze pamiętam, w naszym dzienniku, pokazuje tę sprawę lewicy i mówi, wiąże to z tajemnicą fatimską. Mówi, jeżeli w Rosji się nie nawróci, to się Matka Boża mówiła w Fatimie, to się te błędy rozszerzą i tak dalej. I widać, jak się rozszerzają te błędy lewicy na świecie. Dzisiaj rozmawiałem z ojcem Zbigniewem Pienikowskim, dyrektorem centrali Radia Maria w Chicago. Mówił mi, że ksiądz kardynał Francis George z Chicago udzielił wywiadu bardzo ciekawego, oczywiście w języku angielskim, był w języku hiszpańskim i teraz w języku polskim. I mówi, co ksiądz kardynał, no wspaniały pasterz, mówi, ja jeszcze chyba, mówi odnośnie tych czasów, tych prądów, które są, tych ideologicznych, mówi, ja jeszcze chyba umrę normalnie, ale mój następca chyba w więzieniu, a jego następca chyba no, skończy męczeństwem. Tak idzie, jeżeli tak świat pójdzie dalej. On mówił o Ameryce, co się dzieje. Nam się wydawało, że Ameryka jest wolna zawsze. Ta ideologia przechodzi przez cały świat, zobaczmy. Również w Europie. To są tylko inne szaty. Ale popatrzmy na to, chociażby na przykazania, na spojrzenie na Kościół, na prawo naturalne, na naturalne prawo. To prawo naturalne jest prawem Bożym. Tu jest problem życia, problem zabijania nienarodzonych, prawda? Problem eutanazji, problem eksterminacji. Ona jest. Jest taka książka wyszła, Eugenika i i eutanazja po polsku. Jeden z księży wydał w tym momencie, nie pamiętam nazwiska, przepraszam, tak, ale to jest, to bardzo wchodzi. Pan Jezus powiedział, po owocach ich poznać. Po owocach. I nie należy tego lekceważyć. Po owocach. Jakie owoce idą mi, i rozpoznajemy, tylko z tym, że równocześnie Pan Jezus powiedział, nie lękajcie się, ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Będziecie mi świadkami. I tu jest właśnie potrzeba świadków. Jeżeli nie będzie świadków, jeżeli nie będzie ludzi gotowych głosić prawdę, oczywiście w sposób bardzo taktowny, po chrześcijańsku, tak jak Chrystus, tak, to zginiemy wszyscy. Tu nie można kłaść głowy w piasek. I tu jest właśnie apel do wszystkich katolików. My mamy się nie bać. Jak się nie będziemy bać, to Chrystus będzie z nami. Jak zaczniemy iść na układy jakieś takie do ty mnie to, a ja tobie to, jakieś kompromisy interesów, że może coś wygram tutaj i tak dalej, to wtedy zginiemy. To jest takie, powiedziałbym, może więcej niż operacja salami. To nie tylko po kawałeczku, ale to będzie bardzo szybko. I dlatego bardzo dobrze, że Polacy budzą się. Wielu Polaków, wiele młodzieży. Oczywiście będziemy nazywani przeróżnie, w sposób bardzo, bardzo niekrzywdzący. Będziemy od czci odżegnywani. Ale to jest normalnie. Chrześcijanie pierwsi umierali, pożerani byli przez zwierzęta, byli zabijani, mordowani. Tego było też dużo w świecie, to było, przypomnijmy sobie, komunizm, nazizm. Ile duchownych zginęło, ile katolików za wiary. Również od strony komunizmu, prawda? A teraz 170 tysięcy rocznie ginie za Chrystusa. W świecie dzisiaj i o tym milczy ONZ, milczy Unia Europejska, milczą rządy, również w takim kraju jak Polska katolicki. To się ukrywa. Myślę, że trzeba bardzo szeroko spojrzeć. W Radiu Maryja jest dużo ciekawych audycji, bardzo dużo ciekawych audycji. Otwierał nam głowę tutaj bardzo mocno ksiądz arcybiskup Wielgus i za to został wycięty. I to nawet wydawało się przez prawą stronę. Jakieś nieporozumienie, jak patrzę o tych dziennikarzach, którzy nazywali się katolickimi, może i oni też w błąd byli wprowadzeni, jakoś wymanewrowani, wymanipulowani i poszli za daleko. Jeżeli tak, to czas to jakoś ujawnić też, bo żeby nie wprowadzać dalej w błąd. Ale i politycy też z prawej strony tu brali udział w tym. No, to ksiądz arcybiskup Wielgus nam pokazuje, ksiądz profesor Tadeusz Gus teraz bardzo mocno, bardzo odważnie mówi o tym. Mówimy o tym, sprowadzamy różnych ludzi, mówią o tym, nasz dziennik bardzo mocno pisze. To tylko, żeby to się przełożyło na naród. Na naród się przełoży, jeżeli będzie aktywna ta część świadoma. Jeżeli będą rzeczywiście ewangelicznymi siewcami. Tu nie wystarczy jeden, dwóch czy dziesięciu nawet geniuszy. To musi być cały naród. I wtedy damy radę, bo jeszcze mamy, po naszej stronie jest Pan Bóg. I może właśnie Polska ma pokazać światu prawdę. Może właśnie to. Może dlatego Pan Bóg dopuszcza na nas te doświadczenia. Żeby nas oprzytomnić jakoś trochę, żebyśmy zaczęli myśleć. Ja dziękuję bardzo za tę audycję i dziękuję za to walczenie o media. O to medium, o Radio Maria i telewizję trwa.
To Ojcu Bóg zapłać za to, co Ojciec
robi. Ja jestem takim jednym małym takim powiedziałbym, tak się czuję jak ziarenko piasku przy wielkiej burze. No, to tak mogę tyle powiedzieć. Ale ja dziękuję Panu Bogu za ludzi. Właśnie ci wszyscy ludzie, którym nie dziękujemy. Panie senatorze, ci ludzie, którzy organizują te marsze, proszę zobaczyć.
No właśnie.
Fantastyczni ludzie.
Tysiące ludzi.
Polski. Ile oni nie śpią, ile oni telefonów odbierają. A jak telefony odbierają, to ile tam jest różnych działań, żeby ich zniechęcić. Są takie grupy, które systematycznie nas nękają. również telefonicznie, także tych ludzi. I oni tak samo na każdym kroku, ci ludzie. To są ci ludzie, naród. Naród. I oczywiście to są bardzo ważni parlamentarzyści, ci odważni. I są odważni profesorzy. Panie profesorze, panie senatorze, ja się bardzo ucieszyłem. Pan wie, jak zobaczyłem, myślałem, nawet tak, ja rozmyślałem, gdzie ta nasza inteligencja, tylu profesorów, a gdzie oni mają odwagę, dlaczego ich tak nie widzę, ich jeden, drugi gdzieś, a okazuje się, proszę zobaczyć, tak mocno poszli, chociażby to ako z Poznania, prawda?
No właśnie, właśnie.
Tam jest, albo na przykład ci profesorzy, którzy w sprawie Smoleńska, 120 czy 130 przynajmniej, z Polski i ze świata, to są ludzie odważni, światli, wiedzę mają i charakter mają. Są tacy ludzie. Jest ich jeszcze więcej. Jest. I po jeden drugiego powinien zachęcać. Nie bójmy się. Ja bym powiedział, nie bójmy się. Odwagi i rozwagi. I nie chować głowy w piasek. Pan Jezus wtedy jest z nami. On potrzebuje naszej odwagi. Dzięki jeszcze raz.
Bóg zapłać ojcze i ojcu. Dużo sił, dużo wytrwania.
Panie senatorze, ja dziękuję, że mnie znosicie.
Ojcze, a o tym,
ja
co...
Ja też mam swoje takie różne... Ja chodzę do spowiedzi często, proszę pana, i mówię, panie Jezu, ty działaj w tym dniu, bo popatrzcie, jak ja jest nieraz... To nieraz wytrzymać nie można też, także mówię. Ale to nic. Ludzie są dobry. Dziękujemy za modlitwę, za wszystko. I jakbym jeszcze co, dlaczego ja tak polecam media, ale i uczelnie. To jest przyszłość, panie senatorze.
Dzisiaj właśnie spotkałem się z grupą młodych praktykantów, którzy zaczęli studia. Tak. Bardzo mili ludzie i żeśmy tak chwilkę mieli okazję tutaj, jak przyjechałem do radia, porozmawiać. Byli z ojcem Detlefem i po prostu naprawdę fantastyczni ludzie. Bardzo sympatyczni, bardzo tacy ciekawi świata i to, że ta szkoła jest, to Bóg zapłać, bo to jest tak potrzebne.
Kiedyś, chyba parę dni temu, jaki to był dzień, chyba w piątek przyjechało do mnie trochę młodzieży. No, proszę pana, co za piękna młodzież, jak fajnie myślą. Jak zobaczyłem gdzieś młodzieży w kościele świętej Brygidy, teraz, albo na przykład 11 listopada. Piękna młodzież, to, że są wyzywani, że prowokacje, o Boże. Powtarza się to, co było w stanie wojennym, co było w komunizmie. Trzeba to przeżyć, ale my mamy się zachowywać jak uczniowie Chrystusa. I spokojnie. Do przodu spokojnie i z odwagą. I tutaj ja bym polecał uczelnię. Uczelnię jeszcze raz, uczelnię również naszą, u nas dlaczego? My nie robimy tego dlatego, że nie mamy nic do roboty. To nam zależy na Polsce. Zależy nam na Kościele. Ci ludzie młodzi poniosą. I to jest nasza droga do świętości też i do nieba, a nie tak, żeby się urządzić tchórzem, być i tak iść na kolaborację ze złem. Trzeba być sobą i dlatego i dziękujemy rodzicom i tej młodzieży też i tym profesorom. No. Razem możemy, razem w dialogu i alleluja i do przodu. Zapraszamy na sobotę.
Tak, będziemy w sobotę, tutaj całą grupą się szykujemy parlamentarzystów, także zobaczymy się.
Panie senatorze, ale co byłoby, powiem, z parlamentarzystami, co byłoby z duchownymi, co byłoby z tego, gdyby nie ludzie?
No właśnie. Prawda?
Naród i ci, których nikt nie zauważy. Ci ludzie chorzy, starzy. A wie pan, przepraszam, że tak jeszcze powiem. Jak mnie strasznie to boli, dowiaduję się coraz bardziej. Ja mam taką pewną dolegliwość, za którą dziękuję Panu Bogu, bo zobaczę, jaka jest służba zdrowia, co się dzieje. Ten cały system.
Tak.
Bo lekarzy jest dużo dobrych. Bardzo dużo służby ludzi dobrych. Zdarzają się też jak nic po nie, bo to wszędzie, gdzie co człowiek, to pomysł albo bezmysł i moralny albo i niemoralny, wszędzie to może, w każdym stanie i zawodzie, bo pokusa dotyka każdego. Może to diabeł działa. Ale widzę, ale to ten system straszny. jak widzę, myślę o ludziach, przypomina ludzie starsi w tych izbach przyjęć, jak lekarze ich nie przyjmują, jak traktują jak bydło, znaczy jak śmieci. Proszę pana, coś, do czego żeśmy dożyli? Tak. Nie ma, na przykład słyszę, nie powiem nazwy tego szpitala, ktoś, kto z nami bardzo mocno współpracuje, mamy zawiózł do szpitala w Warszawie. Całą noc siedzieli starszy człowiek, kobieta, matka. Ta pani pojechała do domu po kołdrę, po poduszkę. A szklanki wody nie dadzą. Ludziom chorym. Ludzie leżą na korytarzach. Bez przykrycia, bez ubrania. Przechodzą koło nich. Jak traktują jak śmieci. Ten system jest chory. Przypomnę, dzieci nie są przyjmowane do szpitali. Ten system jest chory. To jest eksterminacja narodu. To jest eksterminacja. I to jest dramat. I dlatego, jeżeli ludzie nie będą mądrzy, nie zrozumieją tego systemu, to jest ta lewica nowa, na którą wskoczyli ci niby platforma, niby prawicowa. Gdzie to jest prawica tam? Tak, tam akurat prawica. I platforma, i te lewicowe organizacje, niech sobie ludzie dośpiewają, na to wskoczyli i mają media do dyspozycji. I mają przeróżnych ludzi, którzy chcą się na tym załapać i zrobić interes, biznes. Nie liczą się z człowiekiem drugim, z niczym, ani z Pana Boga się nie boją, ludzie nie wstydzą, myślą, że tu będą wiecznie żyć. Tu też trzeba rozmawiać, ewangelizować, rozmawiać na argumenty prawdy, sięgające aż w wieczność. Bo to Polska przeżywa w tej chwili taki szczególny katarzys. Czy my z tego wyjdziemy dojrzali, to no zobaczymy. Ale dziękuję za ten wieczór też. To jest właśnie to otwieranie oczu i serc.
Dziękujemy.
Wszystkiego dobrego, co dużo mówiłem.
Bóg zapłać.
Halleluja i do przodu i wierzę w to, że dostaniemy ten transponder. Wierzę w to i nie wolno się poddać, bo to jest niesprawiedliwość, to jest krzywda. Już nie powiem, że to jest draństwo. To jest lewica. Komuna to robiła. I to wróciło. Ten system. Tak. Tylko, że ta komuna jest trochę inna, bo ta komuna sobie zagarnia wszystko. Zresztą tam ci też zagarnia.
Dziękujemy.
Aleluja.
Niech Bóg błogosławi.
Bardzo dziękuję, panie senatorze. Może w intencji naszej ojczyzny pod twoją obronę uciekamy się święta Boże Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych. Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan senator Jan Maria Jackowski. Jeszcze słowa na zakończenie.
Jeszcze ojcze, chciałem takim... Przypomniały to, co, jak mówił ojciec dyrektor, przypomniało mi się, co mawiał prymas tysiąclecia Stefan kardynał Wyszyński. On mówił takie znamienne słowa, które może są taką puentą też naszej tej dzisiejszej debaty z udziałem rodziny Radia Maryja. Strach apostoła rozzuchwala zło. Strach apostoła rozzuchwala zło. To mówił Stefan kardynał Wyszyński. Niech Pan Bóg prowadzi. Szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie.
Bóg zapłać, był z nami pan senator Jan Maria Jackowski. Bitwa o media w parlamencie. Bardzo dziękujemy Państwu za telefony. Dziękujemy za uwagę.